Dzień dobry. Miłość, seks i pieniądze to są takie chyba najtrudniejsze tematy do rozmowy, więc dlatego, że już o miłości było, o seksie było, to dzisiaj będzie o pieniądzach. I moim gościem jest Dorota Sierakowska, inwestorka, finansistka z 15-letnim stażem.
A teraz już może nawet większym.
Większym nawet, proszę. I twórczyni takiej platformy, która się nazywa Girls Money Club. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie.
Tak zaczęłam w ogóle z buta od razu... Bo nie ma co tak owijać naokoło, a te rozmowy o pieniądzach często właśnie są takie naokoło, tak mi się wydaje. Ty pracujesz głównie z kobietami, prawda?
I tak i nie, dlatego że przez całe moje życie tak naprawdę pracowałam w branży inwestycyjnej. Już w zasadzie na studiach nawet założyłam pierwszą firmę, w której wydawałam magazyn o inwestowaniu i ogólnie studiowałam finanse ze specjalnością inwestycyjną, więc w zasadzie już od samego początku mojej dorosłości gdzieś te moje zainteresowania zaczęły krążyć w stronę, czy też wokół inwestycji i finansów ogólnie. A to jest bardzo męski świat.
Bardzo.
Zwłaszcza świat inwestycyjny jest bardzo zdominowany przez mężczyzn. Myślę, że lekko mogę powiedzieć, że ponad 95% osób, które tam pracują, które też widać w różnego typu mediach, to są mężczyźni. Więc pracuję i pracowałam w sumie przez wiele lat praktycznie z samymi mężczyznami, ale... W ostatnich latach faktycznie założyłam Girls Money Club, czyli społeczność kobiet inwestorek, ale też kobiet, które po prostu chcą zadbać o swoje finanse, zadbać o pieniądze i zadbać o siebie poprzez dbałość o swoje finanse. I to jest społeczność, w której my po prostu uczymy się takich trzech filarów, czyli zarabiania, oszczędzania, inwestowania, które to filary bardzo często są... Nie wiedzieć czemu stereotypowo przypisywane konkretnej płci, bo przecież bardzo często jest tak, że z ogarnianiem budżetu domowego kojarzą się kobiety, a z inwestowaniem mężczyźni.
Oczywiście.
Trochę chcę ten stereotyp w końcu zaburzyć i w końcu pokazać, że inwestowanie nie ma płci, dbanie o finanse też nie ma płci.
Tam takim w ogóle w inwestowaniu i zarabianiu, jak sądzę, dużym tematem z mojej perspektywy jest taka relacja z pieniędzmi, którą mamy, czy relacja z finansami. Czy z twojej perspektywy kobiety mają taką z pieniędzmi relację inną niż mężczyźni? Czy my patrzymy na te pieniądze inaczej, czy rozmawiamy o nich inaczej niż mężczyźni? Czy tutaj są te różnice płci?
Oczywiście nie można generalizować, każdy człowiek jest inny, ale co do zasady tak. Mhm. Dlatego, że jesteśmy też wychowywani, czy też wychowywane inaczej. Kobiety bardzo często wychowuje się w takim kulcie tego, żeby po pierwsze być miłą i serdeczną, żeby być ciepłą osobą i żeby być ładną osobą. Natomiast nie zwraca się uwagi na to, żeby sobie radzić finansowo. W sensie już od najmłodszych lat my tak naprawdę jesteśmy uczone, że coś innego w naszym życiu powinno być ważne, a kwestie finansowe są traktowane tak po masoszemu, traktowane drugorzędnie, jako coś, czym my możemy się zająć, ale niekoniecznie musimy. Czyli my po prostu jakby jesteśmy trochę tak wpychane w tradycyjne ramy społeczne, z których też zresztą w ostatnich latach zaczynamy się wyrywać, bo coraz więcej przecież mówi się o ciele, o seksualności, czyli o takich tematach, które od zawsze były tabu. I ja wychodzę z założenia, że finanse to jest kolejny temat, który wychodzi z cienia wśród kobiet. Więc tak, ja obserwuję, że przede wszystkim wiele kobiet wychodzi z dzieciństwa, czy też wchodzi w dorosłe życie z ogromnym bagażem takich konkretnych przekonań dotyczących pieniędzy.
Bo rodzina, bo rodzice, bo to te wzorce, które mieliśmy w domu.
Tak, to są bardzo często wzorce, które wzięłyśmy w domu, ale też warto powiedzieć, że te wzorce nie muszą nas definiować, że my bardzo często na przykład wychodzimy faktycznie z jakimś obciążeniem, czyli po pierwsze nie wierzymy w siebie, czyli twierdzimy, że my nie zasługujemy na to, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby zarabiać więcej. Po drugie, my często też wychodzimy z takim czasem podświadomym przekonaniem, że po prostu nie da się dotrzeć do dużych pieniędzy w uczciwy sposób. Albo też no, po prostu nie wierzymy w to, że to jest pewna droga. Jeżeli poświęcimy temu wystarczająco dużo uwagi, no to te pieniądze też zaczną się nam w cudzysłowie tutaj odwdzięczać. Czyli im więcej o te finanse dbamy, tym też więcej jesteśmy w stanie faktycznie zarobić i mądrze zainwestować. Więc my faktycznie mamy te obciążenia i to widać. I też wiele kobiet, które wchodzą w dorosłość, po prostu zaczyna nad nimi pracować. Czy to po prostu rozmawiać z przyjaciółkami w końcu szczerze i móc się wygadać, czy to przepracować to podczas różnego rodzaju terapii, cokolwiek działa. Myślę, że warto przede wszystkim wchodząc w dorosłe życie, albo już będąc dorosłą, jeżeli czujemy, że te przekonania cały czas są naszą kulą u nogi, po prostu to sobie przepracować, bo my też musimy mieć świadomość tego, że nasi rodzice też bardzo często nie byli wychowywani w takim otoczeniu wiedzy finansowej. Mhm. To przecież to często był nawet inny ustrój jeszcze naszego kraju. Więc to też jest tak, że oni sami nie byli wyposażeni w odpowiednią wiedzę i w odpowiednie narzędzia. Też często mieli zapracowanych rodziców, którzy nie zwracali uwagi na ich uczuciowość, też nie zawsze byli empatyczni, więc też nie obciążajmy naszych rodziców takim przekonaniem, że to oni zawinili w naszym życiu. Bo gdy już jesteśmy dorosłe, to naprawdę tę odpowiedzialność trzeba przejąć. Więc tak już kończąc ten wątek, bo to jest duży wątek, to tak, my bardzo często wchodzimy w dorosłe życie z przekonaniami, które nas hamują, które nas często hamują finansowo, wśród których takim crème de la crème, po prostu wisienką na torcie, jest zawsze brak pewności siebie i brak wiary w siebie, no bo potem to się wiąże z tym, jak zarządzamy pieniędzmi. I często widać, że mężczyźni wchodzą też ze swoim bagażem różnych przekonań, ale no jednak bardzo często w przypadku mężczyzn też już od najmłodszych lat kładzie się akcent na to, że on powinien być zaradny, on powinien umieć zarabiać w przyszłym życiu, że to jest jego zadanie. Co notabene też w dużym stopniu jest takim myśleniem, które obciąża jedną stronę odpowiedzialnością za finanse, chociażby w związku później.
Z mojej perspektywy ci powiem, że jeszcze takie zarabianie jak zarabianie, to jest takie jeszcze do zrobienia, bym powiedziała. Ale już temat inwestowania wydaje się taką po prostu jakąś, wiesz, skarbnicą z szyfrem i nie wiadomo, jak tam się dostać. I automatycznie, przynajmniej ja miałam takie skojarzenia i mam nadal, bo nadal tego nie rozwiązałam, że to jest jakaś turbo ciężka misja, żeby tam się dostać i że może bym na przykład zapytała kolegę albo chłopaka, bo oni nie wiadomo z jakiego powodu, że oni się może na tym znają, bo są mężczyznami, a ja no jak? Jakby jak się w ogóle, nie wiadomo. Więc to faktycznie jest jakaś taka, kurczę, blokada do pokonania dla kobiet, żeby w ogóle chyba spróbować.
Tak, te blokady są często bardzo mocno tak hamujące w ogóle w tych działaniach. Ja to też widzę, ale to też wynika z takich stereotypów dotyczących inwestowania. Tych stereotypów jest mnóstwo. Mhm. Pierwszy stereotyp jest taki, że trzeba mieć bardzo dużą wiedzę.
Tak, tak uważam.
I to jest stereotyp, dlatego że do niektórych typów inwestowania, do niektórych strategii ta wiedza się naprawdę przydaje. I trzeba ją mieć, żeby być skuteczną. Ale większość osób, i przez większość mam na myśli co najmniej 90% osób, które chodzą po tym świecie, może inwestować w sposób bardzo automatyczny i wręcz można powiedzieć, że niemal bezmyślny. Czyli po prostu do większości osób pasuje taka bardzo prosta strategia, która nie jest w żaden sposób taka wysublimowana, ale pozwala nam już jechać na tym samym wózku, co globalna gospodarka i z czasem też pozwalać naszym pieniądzom pracować dla nas. Mhm. Więc to jest taki pierwszy stereotyp, że to jest skomplikowane. Nie, to nie powinno być skomplikowane dla większości osób. Ja jestem inwestorką już od kilkunastu lat, więc ja oczywiście inwestuję w sposób nieco bardziej agresywny, można powiedzieć, nieco bardziej aktywny, bo to jest mój zawód. Mhm. Ja na co dzień śledzę, co się dzieje. Ja też mam świadomość ryzyka. Dla mnie to nie jest problem, żeby to ryzyko na siebie wziąć, ale też, żeby je sobie policzyć i żeby mieć świadomość w ogóle, na co ja się piszę. Okay. Ale dla większości osób, które nie mają, po pierwsze, lat doświadczeń, ale po drugie też, nie mają czasu, bo przecież
każdy, mają pracę inną
tak, każdy
niż
ma jakąś tam pracę, ma jakieś zajęcie. Nie każdy chce być inwestorem czy też inwestorką z zawodu i poświęcać na to dużo czasu. I dla większości osób tak naprawdę taka prosta strategia wystarczy. I dosłownie wtedy na nią wystarczy poświęcić sobie, no ja bym powiedziała, że takie kilka dni popołudniami czy wieczorami, żeby sobie poczytać. I żeby podjąć decyzję, założyć rachunek maklerski, czy też jakąś sztabkę złota kupić i później zaglądać do tego dosłownie raz na kwartał. I to wystarczy. I to raz na kwartał na 15 minut albo na godzinę.
Okay.
Więc naprawdę to nie jest coś czasochłonnego i to też nie wymaga od nas takiego bardzo dalekiego wychodzenia ze strefy komfortu. Chociaż oczywiście zawsze jest tak, że te pierwsze kroki są trochę stąpanie po nieznanym terenie, więc zazwyczaj ten pierwszy stresik, przynajmniej jak tak widzę wśród różnych inwestorek początkujących, on jest. Ale pierwsza zasada, o której warto pamiętać, to to, że to nie jest skomplikowane i to nie wymaga zbyt dużej wiedzy. I druga rzecz, o której warto pamiętać, to to, że to nie wymaga też dużych pieniędzy. Bo oczywiście, że łatwiej jest inwestować setki tysięcy złotych, miliony złotych. Mamy wtedy dużo więcej możliwości. Mhm. Możemy sobie stworzyć no, przepiękne strategie. Ale jak mamy nawet dosłownie 100 zł czy 50 zł miesięcznie na inwestowanie, to to też wystarczy.
Proszę.
Więc można inwestować nawet takimi kwotami. No powiedzmy sobie szczerze, współcześnie 50 zł to jest jedno wyjście do osiedlowego sklepika i to dosłownie po 3 rzeczy.
Ale jesteśmy w stanie zarobić coś inwestując 100 zł miesięcznie? Czy to jest taka trochę sztuka dla sztuki wtedy?
To jest tak, że to się wszystko kumuluje.
Okay.
My przede wszystkim musimy pamiętać, że inwestowanie trochę oddaje nam to, co my dajemy. W takim sensie, że jeżeli my inwestujemy długoterminowo, prosto, niewielkimi kwotami, to nam te kwoty urosną z czasem, ale to nie będą 2 miesiące i to nie będzie też rok.
Okay.
Wiele osób się zniechęca na samym początku, dlatego że nie widzi spektakularnych efektów. A w przypadku inwestowania działa tak zwany procent składany, który ja bym porównała do takiego efektu kuli śnieżnej. Czyli na samym początku no ta kula ogólnie się zwiększa bardzo powoli, ale później jak już się rozpędzi, to my widzimy bardzo szybko, bardzo duże zmiany. I w inwestowaniu trochę tak jest, że my często jak zaczynamy, to my nie widzimy tych efektów, a niestety tkwi w nas głęboko takie przekonanie, że jak inwestować, najlepiej się wzbogacić tu i teraz, jak najszybciej, no i po prostu już sobie tam wygodnie żyć do końca życia. I my mając takie podejście, bardzo często przegapiamy to prostsze podejście, które polega na tym, że my sobie kapiemy ogólnie do tego baku, a później faktycznie możemy za kilkanaście lat mieć już no, ten pełen bak paliwa i po prostu ruszyć bardzo mocno w tym kierunku z życiem, w którym chcemy. Więc ja bym zrobiła tak, znaczy przynajmniej bym tak zmieniła podejście do inwestowania, że to nie musi być coś skomplikowanego i że to jest trochę tak jak z dbaniem o zdrowie. Jak my pójdziemy w styczniu na siłownię i będziemy przez tydzień się katować, to my nie zobaczymy ogromnych zmian, oprócz tego, że będzie nas wszystko boleć.
Prawda?
Ale jeżeli my wytrzymamy te 2-3 miesiące, to nagle się okaże, że my już widzimy istotne postępy. I z czasem też nabieramy motywacji, te postępy są jeszcze większe. Jeszcze łatwiej nam jest dbać o swoje zdrowie, o swój wygląd. No i z inwestowaniem jest trochę podobnie, że na samym początku tego nie widać i dużo ludzi, no tak jak rezygnuje po styczniu z karnetu na siłownię, tak rezygnuje zbyt szybko z inwestowania, bo nie widzi tych spektakularnych efektów po miesiącu, ale nie docenia tego, że te lata, które są przed nami, te 5, 10, 15 lat, one i tak upłyną. I prawdopodobnie większość z nas będzie w swoim życiu prędzej czy później dojrzalsza, starsza i my będziemy chcieć mieć w przyszłości solidne zabezpieczenie, dużo pieniędzy. My, nawet jeżeli teraz jesteśmy młode i teraz po prostu mamy świadomość tego, że jeszcze przed nami jest ogrom czasu i możemy naprawdę sobie pozwolić na wiele eksperymentów i tak dalej, to super, ale nie rezygnujmy z tego, żeby sobie odkładać po kawałeczku na tą przysłowiową emeryturę. Nawet jeżeli chcemy na nią przejść wcześniej i się cieszyć życiem wcześniej, jedno z drugim naprawdę się nie kłóci, bo jeżeli my założymy, że większość z nas jednak do, jakby dożyje tego późniejszego wieku i tego starszego wieku, to my chcemy już wtedy siedzieć sobie z drineczkiem pod palemką na plaży, a nie stać w kolejce po leki.
To prawda.
Więc traktujmy takie inwestowanie jako takie trochę płacenie przyszłej sobie. Czyli odkładanie dla przyszłej siebie, że my nie rezygnujemy teraz z czegoś. My po prostu przerzucamy trochę przyjemności dla przyszłej siebie, ale to jest wciąż nasze.
Czyli maraton, a nie sprint.
Idealnie tak.
Jeżeli jesteśmy już, inwestowanie sobie na chwilkę zostawmy, w takim razie zarabianie i oszczędzanie. Czy z twojej perspektywy my w związkach i relacjach rozmawiamy o pieniądzach? Bo przytoczę jeszcze od razu dane, które zebrałam przygotowując się do tej rozmowy. Jeden z banków, nie będę podawać nazwy, przeprowadził badania i wynikało z nich, że dla 78% z nas idealny związek to jest taki, w którym traktuje się wszystkie zarobki i wszystkie wydatki jako wspólne. Czy my w ogóle o tym rozmawiamy, czy nie? Czy my wchodzimy w związki i relacje z kalką tego, co było w domu?
Często tak.
Bo tak sobie myślałam o tym i 100-200 lat temu sprawa by była prosta. Był mężczyzna, który zapewniał byt rodzinie, kobieta pełniła funkcję reprezentatywną lub opiekowała się domem, w zależności pewnie od tej klasy społecznej. On przynosił, rodzina miała wspólnie, jakby wszystko jest jasne. Czym dalej w las, tym to jest bardziej skomplikowane.
Tak, bo teraz też to, jak wyglądają nasze związki, się zmienia. Ale niestety my też często mamy problem z wyjściem z tych stereotypów, z tych tradycyjnych stereotypów. Ja akurat podchodzę do tego z dużą dozą dystansu, dlatego że ja osobiście nigdy nie byłam tradycjonalistką i na przykład my z mężem mamy typowy związek partnerski, w którym obie strony zarabiają porównywalnie, ale też mamy komfortową sytuację, bo obie strony zarabiają po prostu dużo, więc my też mamy świadomość, że nam wystarcza na życie i na dużo, dużo więcej i na inwestycje. My oboje inwestujemy, więc my mamy o czym rozmawiać.
To
jest trochę nietypowa sytuacja, gdy mamy związek dwóch finansistów i dwóch w sumie też inwestorów, więc u nas pieniądze nigdy nie były tematem tabu. Ale w większości związków jednak te pieniądze się wiążą w jakimś tam stopniu z emocjami. I to dotyczy zwłaszcza takich sytuacji, w których my nie zarabiamy podobnie. Czyli są duże dysproporcje, bo wtedy naturalnie pojawia się pytanie, czy te duże dysproporcje powinny też generować duże dysproporcje w tym, na ile i w jakim stopniu my na przykład dbamy o dom i wypełniamy obowiązki opiekuńcze. Bo niestety, jakby kwestia zarobków to jest jedna rzecz, ale kwestia tych wszystkich obowiązków domowych i opiekuńczych to jest druga rzecz.
No pracy tak naprawdę, prawda? Pracy, tak, pracy domowej.
Tak, to nie jest siedzenie w domu, jakby, ale to już chyba jakby mało kto jakby wierzy w to, że to jest takie siedzenie w domu. Więc tutaj jest jakaś praca, praca właśnie domowa, opiekuńcza i tutaj jest praca zawodowa i my w związku bardzo często mamy trudności, żeby rozmawiać o jednym i o drugim, a tak naprawdę jedno z drugim się bardzo mocno ze sobą wiąże. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli my, mówię tutaj my jako kobiety, dlatego że kobiety bardzo często wypełniają większość zadań opiekuńczych, czy to i domowych. Jeszcze powiedzmy sobie szczerze, gotowanie, sprzątanie, my już coraz częściej outsourcujemy, mówiąc nowocześnie, czyli po prostu zlecamy komuś innemu. Natomiast jeszcze opiekowanie się dziećmi, opiekowanie się starszymi rodzicami, czasem starszymi teściami, bardzo często przypada w udziale kobietom. I to ogranicza możliwości zarobkowe. Bo no, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy czas na jedną rzecz, to po prostu brakuje nam czasu na inną rzecz, a bardzo często jednak nasza kariera, zwłaszcza w takim momencie największego rozpędu, czyli jak już trochę pracujemy na tym rynku, jak już możemy właśnie wyskoczyć na ten wyższy poziom, założyć własny biznes, to ona wymaga od nas czasu.
I dyspozycyjności.
I dyspozycyjności, więc
a z tym jest najtrudniej.
Tak, więc bardzo często kwestia podobnych zarobków, czy też wysokich zarobków i wzajemnego wsparcia wychodzi w zasadzie od tego, jak my widzimy swoje role w domu. I tutaj oczywiście wszystko jest dość proste, jeżeli my jesteśmy jeszcze w dwójkę. Natomiast zaczynają się problemy, gdy faktycznie jest na przykład dziecko czy dwoje dzieci w rodzinie, bo zresztą to nie jest coś, co mi się wydaje, tylko to jest coś, co zostało zbadane i notabene tegoroczna noblistka z dziedziny ekonomii właśnie też za badania nad tym, jak wygląda w ogóle, jak wyglądają zarobki versus życie rodzinne wśród kobiet, to właśnie jakby było pokazane, że w momencie, gdy pojawia się dziecko w związku, kariery się rozjeżdżają. Czyli kariera kobiety i mężczyzny bardzo często się rozjeżdża, bo, i tutaj też mówię w cudzysłowie, obie strony decydują, że jedna osoba na przykład zostanie na dłużej w domu. I jeszcze pół biedy, jeżeli kobieta wcześniej miała już dość wysoką pozycję zawodową, bo z takiej pozycji jednak dużo łatwiej jest założyć własny biznes, wykorzystać dotychczasowe kontakty. Natomiast jeżeli my zakładamy rodzinę i faktycznie mamy tę wyrwę na małe czy duże kilka lat, na takim wczesnym etapie życia zawodowego, to jest nam po prostu ciężko później nadrobić tę przerwę. I tak jak mówię, my możemy sobie czarować jak chcemy, ale to pokazują dane. To no pokazują tak. Po prostu bardzo twarde, liczbowe dane. Więc oczywiście pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Bardzo często to, że to kobietom przypada w udziale bardzo często ten taki początkowy okres zajmowania się dzieckiem. No
tak, biologii nie przeskoczymy na
biologii nie przeskoczymy. I tutaj to trzeba uwzględnić, natomiast jednak takie wsparcie partnera pod kątem czasu i dyspozycyjności, albo też taki luksus, że mamy blisko rodziców i teściów, albo że po prostu możemy też nawet od czasu do czasu poprosić o pomoc opiekunkę, taki luksus czysto finansowy, to potrafi bardzo istotnie zmienić dynamikę związku. I to, w jaki sposób właśnie my też myślimy o pieniądzach, w jaki sposób też zarządzamy tymi pieniędzmi w dwójkę już w relacji. Niekoniecznie w małżeństwie, to może być relacja czysto partnerska pod kątem prawnym. No więc tak już trochę dużą dygresję zrobiłam, ale tak naprawdę...
Ale ważną.
Bardzo ważną, dlatego że ja mam wrażenie, że my bardzo często mówiąc o kobiecych zarobkach i o tym, ile my oszczędzamy, ile my możemy zainwestować, nam brakuje tego elementu takiego czysto życiowego, że my nie jesteśmy w stanie rozciągnąć tej doby bardziej niż na to nam pozwala czas, więc my musimy brać pod uwagę to, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego i że to, jak bardzo nasz partner jest wspierający, często przekłada się na to, ile my możemy zarobić, jak my możemy rozwijać naszą karierę, jak my możemy też rozwijać własną firmę, jeżeli kariera przedsiębiorczyni to jest to, o czym my marzymy. Ale co do rozmowy już samej w związku, to po pierwsze, właśnie powinna ona obejmować takie rzeczy, które teoretycznie jakby nie są tylko o pieniądzach, tylko właśnie też o tym, jak my siebie widzimy w tym związku i swoje role.
Czyli to co wkładamy do tego i co wyciągamy do tego wspólnego, to już nawet nie skarbonki, no bo nie chodzi, tak jak mówisz, tylko o pieniądze, ale o ten wkład pracy też, czasu,
energii. Więc to jest jedna rzecz. A dwa, też myślę, że w każdej zdrowej relacji powinna być przestrzeń na to, żeby od czasu do czasu... Najczęściej na przykład tak książkowo sobie można po prostu raz w miesiącu usiąść i zrobić sobie taką money date, taką randkę z pieniędzmi i po prostu pogadać o tym, jak wyglądają nasze finanse, co robimy dalej, o czym my marzymy, gdzie my jako para chcemy być za kilka lat, za kilkanaście lat, jak my widzimy swoją przyszłość, bo też te cele finansowe, one są często definiowane przez to, co my już teraz mamy, albo przez to, ile my chcemy zarobić, w jak długim czasie my to chcemy zarobić. Więc tutaj jest bardzo wiele różnych wątków. My nie rozmawiamy o pieniądzach często, albo boimy się rozmawiać o pieniądzach, dlatego że traktujemy je zbyt emocjonalnie. Traktujemy je jako wyznacznik naszej wartości, albo jako wyznacznik tego, co my powinniśmy robić, albo ile my powinniśmy wnosić do związku. Natomiast my nie traktujemy ich jako po prostu narzędzia do wypełniania jakichś naszych celów, do dążenia do tych naszych celów, spełniania marzeń. I ja na przykład dostrzegam, że w tych rozmowach jest dużo problemów, które wynikają z naszych przekonań po obu stronach, czyli zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają z tym problem. Kobiety dlatego, że często umniejszają swoją rolę i boją się być zachłanne, czyli boją się chcieć więcej.
No, bo to nieeleganckie. No. Bo to jest nieeleganckie kobiecie.
Dokładnie. Więc też warto z trochę innej perspektywy spojrzeć na to, I też wydaje mi się, że już odrabiamy trochę tę lekcję, żeby wiedzieć, że ta dbałość o swoje zarobki to nie jest zachłanność. To jest pragmatyzm, to jest dbanie o siebie, o swój dobrostan i też dobrostan rodziny. A druga rzecz, też wśród mężczyzn jest z kolei problem z przyznaniem się do tego, albo z zaakceptowaniem tego, że nie zarabiają tyle, ile chcą. I z tego wynika też wiele innych problemów. Chociażby tajemnice związane z tym, w co się inwestuje. Czyli to są też często takie historie, które do mnie docierają, że kobieta nawet nie wie, w co inwestuje jej partner. A on często inwestuje na przykład bardzo agresywnie, bardzo odważnie, bardzo ryzykownie, dlatego że chce dużo więcej zarobić, bo też to jest taki społeczny stereotyp. Sądzi, że te pieniądze będą świadczyć o jego pozycji w społeczeństwie, jego wartości też w związku. Więc te stereotypy po prostu nas wszystkich trochę ciągną w dół i uwolnienie się od nich to jest najpiękniejsza rzecz, którą możemy zrobić dla siebie, dla swojego partnera i też dla nas obojga.
Czy powinniśmy wiedzieć, ile zarabia nasz partner czy partnerka?
Moim zdaniem tak. Jeżeli my jesteśmy z kimś w związku, jeżeli sobie nawzajem ufamy, to ja nie widzę żadnego problemu w wiedzeniu o sobie tak naprawdę no niemalże wszystkiego, oprócz pewnie takich, nie wiem, najskrytszych myśli, ale dane są ważne. Tak samo jak na przykład moim zdaniem trzeba być otwartym w kontekście swojego zdrowia. No jeżeli jesteśmy ze sobą, chcemy być ze sobą, tworzyć związek przez dłuższy czas, no to dobrze by było na przykład powiedzieć partnerowi, jeżeli mamy jakieś przewlekłe choroby albo jakieś problemy, z którymi się borykamy. To są takie rzeczy, które nasz partner czy partnerka powinni wiedzieć. I z pieniędzmi jest tak samo.
Te zarobki w ogóle są takim tematem tabu, często między ludźmi. Nie tylko w związkach, ale też w przyjaźni na przykład. Że to się robi takie czasami niewygodne, jakby dla niektórych to jest bardzo normalny temat i bardzo są z tym otwarci, nie mają problemu z tym, że nie wiem, no mamy koleżankę na podobnym stanowisku załóżmy, albo mamy przyjaciółkę, która tam szuka drogi zawodowej i być z nią otwartym w tym, ile zarabiamy, a niektórzy bardzo wstydzą się tego? Nie wiem, czy wstydzą, czy ukrywają, czy nie wiem, jaki jest powód.
Wydaje mi się, że to działa w obie strony, czyli zarówno jak zarabiamy dużo więcej od naszych najbliższych przyjaciół i jak zarabiamy też mniej od nich, to mamy problem z mówieniem o tym, co wynika z tego, że my się w społeczeństwie wciąż porównujemy pod kątem tego, ile mamy pieniędzy.
No tak.
Czyli znów wyznaczamy swoją wartość na bazie tego, ile my zarabiamy, albo na bazie tego, jaki my mamy majątek, co moim zdaniem jest pułapką, dlatego że w tym momencie nie ma czegoś takiego jak takie kariery na całe życie i nie ma czegoś takiego, że jakiś poziom zarobków jest nam przypisany, przeznaczony. W tym momencie żyjemy w czasach, w których my musimy się redefiniować na nowo co kilka lat. Świat się zmienia coraz szybciej, więc nie ma w tym momencie takiego powodu, żeby sądzić, że to, ile my zarabiamy teraz, powinno definiować to, kim my jesteśmy, jaka jest nasza wartość i że powinno w jakikolwiek sposób definiować to, ile my będziemy zarabiać w przyszłości. Bo też pamiętajmy, że całe życie się składa z etapów. Wiadomo, że gdy zarabiamy w tym momencie mało, to być może wynika to z faktu, że założyłyśmy właśnie swoją firmę. Na początku dużo wkładamy w nią czasu i pieniędzy, ale mamy wizję, mamy biznesplan i za rok czy za dwa nasze zarobki mogą wystrzelić w górę niesamowicie i mogą być znacznie większe od innych osób, które przechodzą inną drogę, bardziej liniową. Więc nie mamy już tej liniowości zarobków, o ile oczywiście nie robimy takiej stricte kariery korporacyjnej, ale i ona już zaczyna być coraz bardziej nieprzewidywalna. Ostatnie lata to pokazują aż nadto dobitnie. Więc moim zdaniem też porównywanie się na bazie tego, ile my zarabiamy w danym momencie, powinno przejść do lamusa. To już nie te czasy, po prostu. Więc trzeba mieć świadomość tego, że to, ile my zarabiamy, nie świadczy o naszej wartości, ale jednocześnie, jeżeli zarabiamy za mało albo sądzimy, że na przykład, jeżeli na przykład dla nas to jest niekomfortowa rzecz, to jest niekomfortowy mamy ten poziom zarobków, to powinniśmy po prostu wziąć odpowiedzialność i zadbać o swoje finanse nieco lepiej. Czyli nawet jeżeli się teraz z tym źle czujemy, jeżeli nie potrafimy się od tego powstrzymać, od tego porównywania, to przynajmniej przekujmy to w coś, co nam będzie służyć.
Mądra perspektywa. Super, podoba mi się. Czy więc z twojej perspektywy, z twojego punktu widzenia jest jakiś taki model tego rozwiązania finansów w związku, który działa lepiej albo który działa gorzej? Czy faktycznie ten wszystko wspólne i wszystko porówno to jest to, co jest najlepsze dla nas?
Zazwyczaj niekoniecznie.
O.
Znaczy, oczywiście w kontekście tego, jak sobie układać pieniądze w związku, to jest temat rzeka. Zwłaszcza, że nawet samych już modeli związków jest dużo. Mhm. Są małżeństwa, które mogą mieć wspólnotę majątkową, mogą mieć rozdzielność majątkową. Są związki partnerskie, są wszelkiego typu właśnie takie układy bardziej patchworkowe. My zaczynamy mieć jednak też często nietypowe związki. Często jesteśmy na przykład już w którymś związku. Więc to też bardzo często definiuje to, jak zarządzamy naszymi finansami, te nasze wcześniejsze doświadczenia na to wpływają. Więc tych modeli różnego typu rozliczeń, ale też odpowiedzialności takiej wzajemnej finansowej jest dużo. Ale co do zasady, widać, że na przykład zazwyczaj w związku warto znaleźć sobie taki złoty środek. I ten złoty środek najczęściej polega na tym, że powiedzmy, że mamy małżeństwo albo wieloletni związek, ale że po prostu co do zasady chcemy ze sobą żyć przez wiele lat.
Mhm.
Zazwyczaj najlepiej się sprawdza taka sytuacja, w której mamy jakieś wspólne konto, ale mamy też jakieś swoje oddzielne konta. Gdy wrzucamy wszystko na jedno konto, to wtedy też musimy mieć świadomość, że posiadanie tylko i wyłącznie jedynego konta wspólnego sprawia, że jesteśmy narażeni na to, że na przykład przy jakiejś kłótni albo przy jakimś rozstaniu druga osoba po prostu zrobi przelew na jakieś inne konto osobiste i z tą kasą zniknie. Więc ja wiem, że my się wiążemy ze sobą zawsze na całe życie i to jest zawsze wielka miłość, ale uważam, że w związku, w którym jest wielka miłość, powinna być przestrzeń do tego, żeby rozmawiać bardzo otwarcie na temat pieniędzy. Więc po pierwsze, samo tylko i wyłącznie wspólne konto często nie jest do końca takim praktycznym rozwiązaniem. I
no to jak chcemy kupić prezent na przykład komuś, też nawet z takich, prozaicznych sytuacji.
To są często prozaiczne powody, tak. Ja tutaj pojechałam od razu z grubego kalibru, ale tak naprawdę ja też często patrzę pod kątem na przykład tego...
Zagrożeń,
też zabezpieczenia, bo różne historie też chodzą po ludziach i też często na przykład to, co robi partner z pieniędzmi, to niekoniecznie wynika z jego złej woli, ale my czasem potrafimy mieć w związkach po prostu różne modele zarządzania pieniędzmi. Jest osoba bardziej oszczędna, jest osoba bardziej rozrzutna i oczywiście warto wypracować pewien kompromis, ale też niekoniecznie my jesteśmy w stanie zawsze zmienić tę drugą osobę w kontekście tego, jak zarządza pieniędzmi całkowicie. Więc być może właśnie te dodatkowe konta osobiste, na których ten partner czy też partnerka mogą mieć tą kasę na własne wydatki i też mieć tą swobodę rozporządzania tymi wydatkami, to jest naprawdę dobry pomysł. Ja też na przykład twierdzę, że konta, które są tylko i wyłącznie oddzielne, to może być praktyczne rozwiązanie, aczkolwiek my wtedy też już zupełnie nie wiemy, co robi nasz partner czy też partnerka, więc to jest naprawdę bardzo taki płynny temat. Tutaj nie ma jednej najlepszej drogi, jednego najlepszego rozwiązania. Moim zdaniem ogólnie najlepszym rozwiązaniem jest transparentność, bo jeżeli my jesteśmy ze sobą w długoterminowym związku, to my nie powinniśmy mieć między sobą tajemnic, dlatego że my jednak budujemy jakąś wspólną przyszłość razem. I oczywiście tajemnice typu, że kupię komuś prezent przed jego urodzinami, to będzie prezent niespodzianka, to jest trochę inny kaliber niż na przykład zainwestowałem 200 tysięcy w bitcoina, on poszedł w dół i nagle z tych 200 tysięcy mamy 20 tysięcy. No i nagle pojawia się taka tajemnica już wagi ciężkiej.
Mhm.
Więc myślę, że przede wszystkim transparentność i wspólne podejmowanie decyzji to jest coś, co działa na korzyść praktycznie każdego związku. Jeżeli my też wspólnie podejmujemy decyzje nie tylko dotyczące oszczędności czy jakichś wspólnych wydatków ważnych typu kupno mieszkania, ale też w kontekście inwestycji. Czyli w co zainwestować, dlaczego w to. I tutaj jest apel przede wszystkim do kobiet, dlatego że kobiety często to oddają właśnie swoim partnerom, to myślenie o inwestycjach. Naprawdę, wyedukujmy się do takiego poziomu, żeby po prostu móc porozmawiać otwarcie o tych najprostszych, podstawowych formach inwestycji, żeby być partnerką do dyskusji. Bo jeżeli my też nie mamy wiedzy na ten temat, to nasz partner też nie będzie z nami rozmawiał na temat inwestowania, no bo po prostu wie, że ten temat odbijemy i nie będziemy miały żadnych preferencji. Więc też zadbajmy o to, żeby mieć taką świadomość tego, gdzie nasze pieniądze idą, dlaczego nasze pieniądze są inwestowane w dany sposób i żeby móc rozmawiać na ten temat w naszym związku.
Statystyki mówią, że czwartym chyba najczęstszym powodem rozwodów w Polsce są właśnie nieporozumienia finansowe.
Ja słyszałam, że drugim.
Już
ale...
teraz drugim?
Tak.
Proszę, to jeszcze, tak, jeszcze czy inaczej wysoko. Do góry w takim razie. Czy jest w takim razie jakiś sposób, żeby jakoś albo łatwiej, albo lepiej ten temat wprowadzić do rozmowy? No bo jeżeli jesteśmy ze sobą 3, 4, 5 lat i faktycznie cały czas, wiesz, przelewamy sobie te połowę kosztu za zakupy do domu i połowę za hotel i połowę za samolot, no to ani się to nie czuje jakoś super stabilnie, ani to nie jest wygodne, takie w codziennym, wiesz, funkcjonowaniu. Czy jest jakiś sposób, żeby w jakiś gładki sposób, czy jest jakaś metoda na to, żeby w taki gładki sposób wprowadzić ten temat i rozwiązać ten problem tak, żeby to pasowało obu stronom?
Przede wszystkim zacząć o tym rozmawiać. To jest aż takie proste, dlatego że no, tak samo jak podejmujemy każdy inny temat, dotyczący na przykład nawet naszej kariery, jak chcemy zmienić pracę, no to fajnie jest o tym przy kolacji porozmawiać z naszą najbliższą osobą, z naszym partnerem, którego traktujemy jako osobę, z którą my chcemy spędzić, znaczy już spędziłyśmy ileś lat, chcemy spędzić tych lat więcej, czyli z taką osobą, z którą my czujemy więź, czujemy właśnie takie fajne wspólne życie. I tak samo, czy też to samo dotyczy kwestii pieniędzy. Po prostu usiądźmy i porozmawiajmy na temat tego, jak my sobie wyobrażamy, chociażby jakie mamy cele finansowe. Bo też często taka nasza dyskusja może wyjść z tego, co my chcemy robić z naszym życiem, jakkolwiek by to prosto i brutalnie nie zabrzmiało. Jeżeli na przykład my mamy jakieś ważne cele, które chcemy zrealizować, to nasz partner, nasza partnerka musi o tym wiedzieć. Czyli powinnyśmy na przykład zrobić coś takiego, że jednak siadamy i mówimy, że słuchaj, ja marzę o tym, żeby za 5 lat mieszkać w jakimś innym kraju. Albo wyjechać na 3 lata do Stanów i tam, albo do Meksyku i być cyfrową nomadką. Co ty na to? Chciałabym to kiedyś zrobić w moim życiu. Mhm. Jak ty to widzisz? Czy z twojej perspektywy to jest realne? No bo zobacz, jeżeli my na przykład razem byśmy chcieli zrobić taki projekt, razem wyjechać na te 3 lata, to my musimy mieć tyle i tyle, tyle pieniędzy na start. My musimy pomyśleć, jeżeli już mamy mieszkanie, no to być może właśnie pomyśleć, jak szybko będziemy składać, nadpłacać potencjalny kredyt hipoteczny oczywiście, czy będziemy je później wynajmować, czy chcemy je na przykład sprzedać za jakiś czas, jak będziemy rozwijać naszą karierę, czy na przykład chcemy sobie pracować na etacie jeszcze przez x lat, jak najszybciej uzbierać określone oszczędności i po prostu wtedy zdecydować się na ten odważny krok. Wszystko, te takie nasze najważniejsze życiowe marzenia, to co my chcemy zrobić w życiu, one się sprowadzają do kwestii pieniędzy, prędzej czy później. Prędzej czy później do tego tematu pieniędzy dotrzemy. Więc, no bo jeżeli my mamy jakieś marzenie i chcemy z tego marzenia zrobić cel, czyli chcemy, żeby to zaczęło być bardziej mierzalne, bardziej namacalne, to trzeba po pierwsze umieścić gdzieś w czasie, gdzieś w kalendarzu i zastanowić się, jak my to widzimy i też zobaczyć, czy druga strona widzi to podobnie, ale też musimy to umieścić gdzieś w naszym życiu finansowo, bo te najodważniejsze kroki, takie jak na przykład właśnie założenie własnej firmy, które może być na początku kosztochłonne, to powinno być coś, co my przegadujemy z naszym partnerem. No bo często jest tak, że gdy już żyjemy w długoterminowym związku, to takie poważne decyzje, one często wymagają wsparcia tej drugiej osoby. Wiadomo, że ja znam trochę takich par, w których no, wyglądało to w ten sposób, że jeżeli jedna osoba, czasem mężczyzna, czasem kobieta, podejmowali taką odważną decyzję, żeby odejść z etatu, żeby założyć naprawdę taką fajnie funkcjonującą firmę, to ta druga osoba no, musiała być na pokładzie, czyli musiała powiedzieć jakby tak, ja cię wspieram w tym, ja mam na przykład swoją pensję na etacie, która w razie czego będzie taką naszą poduszką finansową, będzie takim miejscem, takim zahaczeniem się o tę stabilność, a ty faktycznie jakby pracuj nad tym, żeby dotrzeć do takiego i takiego poziomu, powiedzmy w ciągu tych 2 lat, czyli my mamy jakiś plan, wiemy oczywiście, że ten plan może się udać, może się nie udać, ale mamy wsparcie do drugiej osoby. Więc cokolwiek my chcemy zrobić w naszej karierze, jakkolwiek się chcemy rozwinąć, też czy my chcemy założyć rodzinę, teraz jakby to, czy my...
Największy wydatek, dziecko.
Tak, czy my chcemy mieć dzieci. To są wszystko kwestie, które będą wymagały też takich rozmów finansowych. I dużo osób tego nie robi, no a później na przykład się okazuje, że są właśnie kłótnie w związku przez to, że my sobie czegoś nie przegadaliśmy, co my mogliśmy przegadać. Jeszcze zawczasu, mając dużo czasu na przemyślenia. I też wydaje mi się, że w takich rozmowach warto jest... Nie tylko w ogóle właśnie przedstawić sobie te marzenia, pomyśleć o tym, jak my chcemy, żeby wyglądało nasze życie, ale też dać drugiej osobie przestrzeń. Bo jeżeli my na przykład siadamy do kolacji, zaczynamy sobie tam wcinać tą zupę czy tą sałatkę i nagle na przykład powiemy, że chcemy na przykład za rok na 3 lata wyjechać do Meksyku, no to my nie oczekujemy od drugiej strony, że ona odpowie nam dzisiaj. Mm-hmm. Tylko powiedzmy jej, jakby, co ty o tym sądzisz, jakby prześpij się z tym, jakby pomyśl, czy ty w ogóle widzisz siebie w takim scenariuszu. Może jakoś dopasujemy ten scenariusz i wyjedziemy na 5 roku, a nie na 3 lata, ale może na przykład wyjedziemy wtedy oboje. I być może nie za rok, tylko na przykład za 1,5 roku albo za 2 lata. Ale dajmy też tej drugiej osobie przestrzeń do tego, żeby mogła coś odpowiedzieć, mogła się zastanowić, czego też sama potrzebuje, bo wiele osób na co dzień, w codziennym biegu, zwłaszcza gdy mamy takie usystematyzowane życie albo taką ciężką czasochłonną pracę, to my po prostu nie myślimy o tym, o jakichś nietypowych scenariuszach. Nie myślimy o tym, co innego by można było zrobić z naszym życiem. Nie zastanawiamy się aż tak bardzo nad swoimi marzeniami. Więc też dajmy tej drugiej osobie przestrzeń, żeby mogła się zastanowić, a nie od razu, żeby musiała odpowiedzieć tak, nie. A nawet jeżeli na początku ta druga osoba będzie zaskoczona i może mieć pewien dystans, to też uszanujmy to. Bo no, często jest tak, że jak dostajemy jakąś śmiałą propozycję z dużej strony, to my naturalnie odbijamy tę propozycję.
Wchodzimy w obronną pozycję.
Tak, mamy taką obronną pozycję. Też nie chcemy być zdominowani, czy też zdominowane przez wizję drugiej osoby, tylko chcemy po prostu mieć tę przestrzeń, żeby się zastanowić, czy ta wizja pasuje do naszego życia i gdzie my bardzo chętnie pójdziemy na ustępstwa, gdzie byśmy na przykład chciały, czy też chcieli trochę ponegocjować. Więc wszystko jest do dogadania. Tylko właśnie róbmy to z taką czułością, z taką empatią i też z szacunkiem do drugiej osoby i do tego, że ta druga osoba też ma swoje plany, też chce pewnie zrobić fajne rzeczy w swoim życiu i że jeżeli my razem siebie będziemy wspierać, to naprawdę to życie może być przepiękne.
To prawda. I ja bym chciała jeszcze dorzucić tak jeden temat, czyli rozmawianie o relacji z pieniędzmi w związkach. Ta relacja z pieniędzmi to jest taki dość szeroki temat, który zawiera bardzo dużo naszych poglądów, naszych czy zwyczajów, przyzwyczajeń, czy rozwiązań, które wybieramy. I to jest to, nie wiem, no, na co wydajemy pieniądze, jakie wydajemy, czy oszczędzamy, czy nie oszczędzamy. I na przykład w moim przypadku super takim początkiem do takiej rozmowy, która nam nakreśliła to, czy gdzieś jesteśmy kompatybilni w tym, czy nie. Co jest, myślę, ważne też, bo to jest też właśnie planowanie przyszłości. To jeżeli zarabiamy, na co wydajemy, jakby na co będzie nas stać, a na co nie finalnie. To było takie pytanie, co dla ciebie znaczy, co dla ciebie znaczyłoby to, że jesteś bogaty, bogata? Kiedy będziesz się czuła bogaty, bogata? Jaki jest ten punkt?
A to jest bardzo dobre pytanie.
I dla kogoś to jest zakup jachtu, a dla kogoś innego to jest wybieranie pozycji w menu w restauracji nie na podstawie ceny, tylko na podstawie tego, na co się ma ochotę.
To prawda, my w ogóle bardzo często mamy zupełny rozjazd, jeżeli chodzi o to, ile pieniędzy postrzegamy jako dużo pieniędzy. Mm-hmm. Ja nawet ostatnio w moich mediach społecznościowych robiłam taką ankietę i pytałam, ile to jest dużo pieniędzy? Jakby, ile to jest bogactwo? Jakie zarobki to są duże zarobki? Tak. Przestrzał był niesamowity. To były naprawdę kwoty od nawet dużych kilku tysięcy złotych po setki tysięcy złotych miesięcznie. Więc to pokazuje, że my często też patrzymy z naszej perspektywy aktualnej. Jeżeli my zarabiamy w tym momencie bardzo mało, albo nie zarabiamy, jesteśmy od kogoś zależne, albo no, po prostu nie jesteśmy samowystarczalne, no to wtedy... Nawet bycie już niezależną finansowo i zarabianie przeciętnej krajowej to może być dla nas już bardzo komfortowy stan. Jeżeli my w tym momencie zarabiamy już dużo, zaczynamy obracać się wśród osób, które też zarabiają dużo, to nagle to dużo nie wydaje się aż tak bardzo dużo. Mhm. I ten apetyt rośnie w miarę jedzenia i my dostrzegamy, że wciąż są kolejne poziomy, co oczywiście też jest trochę pułapką, dlatego, że zawsze znajdzie
zawsze
się
będą
ktoś, kolejne
poziomy.
Kto jest bogatszy od nas, a przynajmniej przez no, większość czasu. Więc też warto się zastanowić, co jest dla nas najważniejsze w życiu, czyli jaki my styl życia chcemy prowadzić i po prostu też spróbować dotrzeć tymi swoimi pieniędzmi do tego stylu życia. Bo ja na przykład sama często mam trudność, żeby odpowiedzieć na pytanie, ile pieniędzy to jest dużo pieniędzy. Gdybym spytała siebie 15 lat temu, to na pewno bym powiedziała, że tyle, ile teraz zarabiam, to jest bardzo dużo pieniędzy. To jest jakby, to jest mój docelowy poziom. Ale dzisiaj ja tak sobie tak myślę, że chyba to nie jest docelowy poziom. Jakby wciąż mam potencjał, żeby robić fajne rzeczy, mam mnóstwo pomysłów, mam mnóstwo projektów. Totalnie sobie wyobrażam jeszcze wyższe zarobki, dlatego że też widzę po prostu, ile można zarabiać też będąc przedsiębiorczynią. Dosłownie sky is the limit. Więc ten apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale kluczowe jest to, żeby w tym całym pędzie nie zarabiać pieniędzy tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Bo ja tak miałam też taką refleksję w swoim życiu, że w sumie najwięcej pieniędzy zawsze zarabiałam w momentach, w których ja nie zarabiałam dla pieniędzy, tylko po prostu chciałam zrobić coś fajnego. I wydaje mi się, że to jest też trochę klucz do tego, żeby robić ciekawe rzeczy w życiu, żeby oczywiście robić je z głową, bo sama pasja nam nie opłaci rachunków, więc my musimy mieć świadomość tego, że jeżeli chcemy robić coś fajnego, to wciąż to coś fajnego możemy robić z uwzględnieniem biznesplanu, jakiegoś właśnie stworzenia modelu biznesowego, który będzie sprawiał, że nasza firma, nasz projekt się utrzyma i jeszcze na siebie zarobi. Więc o tym zawsze warto pamiętać. I też warto pamiętać o tym, że trzeba sobie te nasze zarobki właśnie przekładać na to, jak my chcemy żyć. Bo my zawsze możemy zarabiać więcej i zawsze my możemy pracować cały czas po te 14-16 godzin dziennie i weekendami, żeby
jeździć na wakacje. Więcej.
Tak, ale pytanie, czy to jest na pewno to, o czym my marzymy? Mhm. Bo często się okazuje, że gdy my się zastanawiamy, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie, to my na przykład dochodzimy do wniosku, że my chcemy mieć jakieś przychody pasywne, ale że w sumie nam one nie muszą być duże. Że gdy my dotrzemy na przykład do jakiegoś poziomu dochodów pasywnych, które będą równowartością naszej pensji, ale będziemy żyć w innym miejscu, na świecie, które jest tańsze niż nasze miejsce obecne, nie będziemy musieli czy też musiały wydawać pieniędzy na dojazd do pracy, więc już od razu nie musimy mieć samochodu, nie musimy mieć, albo możemy mieć inny samochód, nie musimy tyle wydawać na benzynę. Nagle się okazuje, że być może styl życia, do którego my dążymy, nie wymaga od nas aż tak dużych pieniędzy, jak się wydaje. Bo my patrzymy teraz na dużo pieniędzy przez nasze okulary obecne. Czyli
przez
na to, jak
styl
my...
życia.
Tak, jak my teraz żyjemy, ale my często to, jak my teraz żyjemy, wynika też z tego, że my żyjemy w określonym mieście i mamy określoną pracę. Mhm. I to też jest bardzo często sensowne pytanie, które sobie warto zadać. Czy to miasto i ta praca to jest coś, w czym ja się spełniam i to jest coś, w czym ja chcę pozostać. Bo może się okazać, że ja wcale tutaj nie chcę być. Ja wcale nie chcę wydawać tyle na mieszkanie, nie będę musieć wydawać tyle na mieszkanie. Więc takie odwrócenie trochę myślenia o tym bogactwie i przemyślenie, do czego ja dążę i ile to mnie będzie kosztować, nagle otwiera nam drogę do tego, żeby oczywiście cały czas z pewną dozą takiej ambicji i dążyć do tych zarobków, które my chcemy osiągnąć, ale też właśnie coraz częściej przekładać te swoje dochody już na dochody pasywne, myśleć o tym, jak mniej pracować, a bardziej uwolnić swój czas i dążyć do tego stylu życia, który nam najbardziej służy.
Ja jeszcze muszę wrzucić taki temat do tej rozmowy, który z pieniędzmi i z relacjami w jakiś sposób jest bardzo mocno powiązany i jest może trochę tą drugą stroną, ciemniejszą bym powiedziała, finansów i pieniędzy, czyli przemoc ekonomiczna. Uczymy się jeszcze trochę cały czas jako w ogóle społeczeństwo, czym jest taka przemoc pozafizyczna, czym jest przemoc ekonomiczna w związku.
Przede wszystkim przemoc ekonomiczna bardzo często jest dużo subtelniejsza niż przemoc domowa, już no, taka standardowa, która nam się kojarzy po prostu dosłownie z takim kontaktem fizycznym, z biciem i tak dalej. Przemoc ekonomiczna właśnie potrafi przyjmować bardzo subtelne formy i przede wszystkim ona się lubi kamuflować pod płaszczykiem tradycji. Warto pamiętać o tym, że jeżeli po pierwsze druga osoba ma przed nami tajemnice finansowe i działa na szkodę związku za naszymi plecami, to już jest przemoc ekonomiczna. Jeżeli druga osoba oczywiście wydziela nam pieniądze i w jakiś sposób blokuje dostęp na przykład do wspólnych pieniędzy w związku, w sposób nieuzasadniony, czyli nie dlatego, że jesteśmy rozrzutne, tylko dlatego, że po prostu tak chce, to jest przemoc ekonomiczna. Jeżeli ktoś wykorzystuje fakt, że więcej zarabia właśnie po to, żeby ograniczać nam dostęp do pieniędzy, czyli na przykład to jest case jednej osoby, która zarabia bardzo dużo i drugiej osoby, która zarabia symboliczne pieniądze albo nie zarabia wcale, to jest przemoc ekonomiczna. Jeżeli ktoś ogranicza nasze możliwości zarobkowe, czyli na przykład mówi, ty przecież jesteś moją żoną, nie musisz pracować, przecież ja zarabiam wystarczająco dużo, po co ci ta praca? To jest przemoc ekonomiczna, albo to może być przemoc ekonomiczna. Też pamiętajmy, że to nie zawsze wynika, akurat takie słowa, nie zawsze muszą wynikać ze złych intencji, czasem też wynikają z jakichś przyzwyczajeń rodzinnych, ale jeżeli my drugiej osobie zasygnalizujemy, że my chcemy pracować dlatego, żeby się rozwijać, żeby się poczuć bezpiecznie i bardziej komfortowo same ze sobą i też ze swoimi finansami, to blokowanie naszych możliwości zarobkowych.
Usamodzielnienia się takiego po prostu.
I usamodzielnienia się, to jest również przemoc. Tych czerwonych flag dotyczących przemocy ekonomicznej jest bardzo dużo. Najczęściej jednak w Polsce przemoc ekonomiczna dotyczy tego, że na przykład, niestety ona wciąż też dotyczy przede wszystkim kobiet, czyli dużo częściej, chociaż nie zawsze, to też podkreślmy, dużo częściej to kobiety są ofiarami przemocy ekonomicznej też dlatego, że po prostu mniej zarabiają przeciętnie. Więc bardzo często ta przemoc ekonomiczna dotyczy przede wszystkim wydzielania pieniędzy, albo na przykład też konieczności rozliczania się przez kobietę z każdego wydatku, czy to było dla niej, czy to było dla dzieci i dlaczego tak dużo, czyli zawsze jest za dużo. Też często dotyczy takiego umniejszania roli naszych potrzeb, bo czasem ta granica między potrzebą a zachcianką trochę się rozmywa. Prawda? I też my często mamy podwójne standardy, czyli na przykład wydatek na, nie wiem, na bilet na mecz piłkarski to jest jakby, to jest coś ważnego i to nie jest głupota, ale wydatek na torebkę to jest głupota. Ja się pytam jakby gdzie to jest ta różnica? Jakby to są po prostu dwie zachcianki, jeżeli my oczywiście nie potrzebujemy tej torebki, bo nie mamy żadnej, ale to są dwie zachcianki, ale to są inne zachcianki, a żadna z nich nie jest mądrzejsza ani głupsza. To są po prostu dwie różne kategorie. Ale właśnie takie umniejszanie naszym potrzebom i tego, i temu, w jaki sposób my wydajemy pieniądze. Czyli, że to jest głupie, to jest nierozsądne, albo że dam ci kasę, to na pewno za chwilę wydasz. Paradoksalnie bardzo dużo kobiet jest, nie jest wcale tak rozrzutne, jak się wydaje. Kobiety potrafią być zaskakująco oszczędne.
Zwłaszcza polskie kobiety.
Tak jest, i przedsiębiorcze. Więc to jest często ta przemoc ekonomiczna też, że właśnie tak się trochę zbija ten sposób albo nasze przekonania gdzieś niżej. No i oczywiście blokowanie możliwości zarobkowych. To się zdarza bardzo często i my musimy mieć świadomość, że właśnie ukrywanie tego pod płaszczykiem tradycyjnych wartości to jest właśnie takie kamuflowanie przemocy ekonomicznej. Bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tych układów w związku może być dużo. I czasem kobieta jest zadowolona z tego, że jest w domu, że pracuje w domu, że pełni obowiązki opiekuńcze. Też nie chodzi o to, żeby mówić każdej kobiecie, jak ona ma żyć. Ale jeżeli właśnie dana kobieta decyduje się na taką pracę w domu, decyduje się na to, żeby wziąć na siebie większość tych obowiązków rodzinnych, to niech będzie zabezpieczona prawnie, niech ma odpowiedni, no albo oczywiście wspólnotę majątkową, albo na przykład jeżeli jest rozdzielność majątkowa, to też jest po prostu niesamowite, że bardzo często kobiety przy rozdzielności majątkowej decydują się na niezarabianie pieniędzy, co jest bardzo niebezpieczne pod kątem nawet nie tego, że nasz partner może od nas odejść, ale nasz partner może się rozchorować. I co wtedy?
Ach, tak.
Albo
tak,
po prostu zginąć w wypadku. Ja nie lubię tej takich czarnych wizji.
No ale trzeba je też brać pod uwagę
tak,
czasami.
Ale jeżeli jest rozdzielność majątkowa, no to zróbmy jakieś po prostu wyrównanie możliwe przy potencjalnym na przykład rozstaniu, rozwodzie. To jest możliwe, czyli każdy tak naprawdę ma prawo do tego, żeby żyć jak chce. I ja jestem daleka od tego, żeby mówić kobietom, że każda musi mieć własną firmę, bo każda kobieta marzy o czymś innym. Niektóre kobiety lubią po pierwsze pracę etatową, po drugie lubią te swoje obowiązki rodzinne albo chcą też spędzać w domu więcej czasu, ale niech to będzie ich wybór. Niech to będzie świadomy wybór i niech za tym też idzie jakieś zabezpieczenie w finansach rodzinnych, żeby nie było tak, że to, że my nie pracujemy na ten ZUS i na tę naszą emeryturę, żeby to nie uderzało po prostu w nasze możliwości, bo niestety w starszym wieku bardzo często bieda ma twarz kobiety. I to wynika właśnie z faktu, że kobiety wcześniej nie zadbały o to, żeby się zabezpieczyć finansowo.
I świadomy wybór to właśnie znajomość tych konsekwencji i tego, co może nam grozić, jeżeli podejmiemy konkretne decyzje. I z tym tematem też jest powiązany właśnie ten model finansowy w związku, właśnie z przemocą ekonomiczną, z tym tematem. Dlatego, że jeżeli kobieta, tak, bo to jednak statystycznie rzecz biorąc jest to częstsza sytuacja, jeżeli nie ma dostępu do ani wspólnego konta, ani własnego konta, tylko ma wydzielane może jakąś gotówkę miesięcznie, a może nic na własne potrzeby, to jest bardzo, bardzo, bardzo czerwona lampka i na takie sytuacje trzeba uważać.
To jest bardzo, bardzo duża czerwona lampka. I przede wszystkim, moim zdaniem, takim największym wyznacznikiem też powinna być nasza taka zwykła kobieca intuicja. Czyli jeżeli my się źle czujemy z tym, jak wyglądają nasze finanse, albo podział tych finansów w związku, to jak my sobie wzajemnie te finanse organizujemy, jeżeli my nie możemy o tym porozmawiać z naszym partnerem, no to jest ważny taki znak ostrzegawczy. I my wtedy musimy się zastanowić, czy my faktycznie tej drugiej stronie ufamy, skoro my nie możemy z nią otwarcie porozmawiać na temat tego, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie, albo jak chcemy, żeby wyglądało nasze zabezpieczenie finansowe. Czyli słuchajmy też intuicji, nie tłamszmy jej.
Bardzo. Słuchaj, mogłabym z tobą rozmawiać jeszcze spokojnie drugą godzinę, bo jeszcze mam tych tematów po prostu tyle, ale niestety czas nam się kończy. Muszę cię wypuścić, bo
temat
ci obiecałam.
Temat na kolejną rozmowę. Ja w pieniądzach, jak widzisz, mogę dużo.
Część druga, na pewno będzie. Bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję.